Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Korpus dyplomatyczny akredytowany przy Stolicy Apostolskiej złożył kondolencje Kolegium Kardynalskiemu. Od dziś pielgrzymi mogą się modlić przy grobie Jana Pawła II w Grotach Watykańskich. Przypominając papieskie nauczanie do rodaków, powrócimy do drugiej pielgrzymki Ojca Świętego do Ojczyzny. Niezwykły wielki papież, jakim był Jan Paweł II, zostawił trwały ślad w religijnej, moralnej i społecznej historii całego świata. Podkreślił to ambasador San Marino przy Stolicy Apostolskiej Giovanni Galassi. Dziekan Korpusu Dyplomatycznego złożył Kolegium Kardynalskiemu kondolencje. Zwrócił uwagę, że Ojciec Święty był dla całej ludzkości stałym punktem odniesienia.
Swoim nauczaniem głęboko zaznaczył się w historii ostatniego ćwierćwiecza XX wieku i początku nowego stulecia. Z mocą przeciwstawiał się ateistycznym, totalitarnym ideologiom. Równocześnie wielokrotnie przypominał krajom najbardziej rozwiniętym, by nie czyniły z egoistycznego konsumpcjonizmu swego rodzaju religii życia. Z niesłychanym żarem bronił centralnego miejsca człowieka, jego godności, jego prawa do zaspokojenia istotnych potrzeb w perspektywie wzajemnej solidarności.
Ambasador Galassi przypomniał, że Jan Paweł II pragnął być blisko każdego człowieka, dlatego pielgrzymował po świecie, niosąc Ewangelię na jego najdalsze krańce. Postawił sobie za cel dojście do nowej cywilizacji, cywilizacji miłości. Jego nauczanie zostało oświetlone heroiczną odwagą, z jaką przyjmował cierpienia, ofiarując je Bogu za zbawienie ludzkości, dodał dziekan Korpusu Dyplomatycznego akredytowanego przy Stolicy Świętej.
Jan Paweł II otworzył ludzkie serca, zwłaszcza serca młodzieży, na orędzie dobrej nowiny. Wskazał na to kardynał Józef Ratzinger, dziękując za złożone kondolencje.
Jean-Paul II. Jan Paweł II kierował Kościołem przez ponad 26 lat. Dał nam zdać sobie sprawę, że jest on, jak przypomniał Sobór Watykański II, równocześnie znakiem i narzędziem wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem i jedności całego rodzaju ludzkiego. Papież dał wejść ludzkości w nadzieję z odnowionym zapałem. Wprowadził ją w trzecie tysiąclecie. Wzywał chrześcijan, by nieśli Chrystusa światu. Apelował do wszystkich ludzi dobrej woli o rozwijanie postaw dobroci, pokoju, solidarności i dzielenia się z drugimi.
O tym, jak otworzył ludzkie serca na ewangeliczne orędzie, świadczy przybycie w tych dniach do Rzymu tak licznych ludzi, by złożyć mu hołd.
Ten papież angażował się aż do ostatków swych sił w głoszenie Ewangelii na wszystkich kontynentach, szczególnie przez tak liczne podróże. Ukazywał oblicze Ojca bogatego w miłosierdzie, prowadził do Chrystusa, Odkupiciela człowieka. Wzywał wszystkich ludzi do otwarcia się na to, by zamieszkał w nich Duch Święty.
Kardynał Ratzinger złożył dzięki Bogu za to, że dał Kościołowi tak wielkiego pasterza. Wyraził też wdzięczność Janowi Pawłowi II za jego działalność i nauczanie. Wyrazem jego troski o narody było nawiązanie stosunków dyplomatycznych z licznymi krajami. Dziekan Kolegium Kardynalskiego przypomniał, że w czasie tego pontyfikatu liczba państw mających takie relacje ze Stolicą Apostolską wzrosła ponad dwukrotnie.
Kardynał Ratzinger za pośrednictwem dyplomatów akredytowanych przy Stolicy Świętej podziękował przywódcom państw za przesłane kondolencje i za udział w pogrzebie Ojca Świętego. W uroczystości uczestniczyła ambasador Hanna Suchocka.
Uroczystość była w dużej auli, która zawsze w obecności Ojca Świętego była pełna pielgrzymów, którzy chcieli się spotkać z Ojcem Świętym. Dzisiaj robiła na mnie dziwne wrażenie, bo na podium siedzieli wszyscy przybyli do Rzymu kardynałowie, a na dole w pierwszych trzech rzędach ambasadorowie i nikogo więcej. Cała wielka aula była zupełnie pusta. To też podkreślało taką atmosferę pustki, która teraz wszędzie po odejściu Ojca Świętego dominuje. Po wygłoszeniu tych oficjalnych kondolencji każdy z nas podchodził do dziekana kolegium kardynalskiego, kardynała Ratzingera i kardynała Sodano, kardynała Kamerlinga. Podeszłam do kardynała Ratzingera, podziękowałam mu za to wszystko, co zrobił dla naszego papieża, bo wiem, że Ojciec Święty bardzo go cenił i był on Ojcu Świętemu bardzo oddany. Usłyszałam także od kardynała Mediny serdeczne słowa. Powiedział, że dziękujemy za wspaniały dar, jaki polski naród dał światu, którym był ten papież.
Ziarno słowa.
Papieskie pielgrzymki do ojczyzny.
Program Beaty Zajączkowskiej.
Moje obecne odwiedziny w ojczyźnie wypadają w okresie trudnym. Trudnym dla wielu ludzi, trudnym dla całego społeczeństwa. Jak wielkie są te trudności, to wy sami, drodzy rodacy, wiecie lepiej ode mnie. Chociaż ja również głęboko przeżywam całe doświadczenie polskie ostatnich lat, począwszy od sierpnia 1980 roku. Pilną potrzebą jest odbudowanie zaufania między społeczeństwem a władzą, aby we wspólnym wysiłku budować lepszą przyszłość ojczyzny i zabezpieczyć interesy narodu i państwa.
Ta wizyta była dla mnie i chyba dla całego społeczeństwa polskiego, a w każdym razie dla jego ogromnej większości, pokrzepieniem.
Redaktor Jacek Moskwa.
Stan wojenny nie był jakimś okresem bardzo silnego terroru, na podobieństwo okupacji, czy nawet pierwszego okresu komunizmu w Polsce. Był po prostu okresem utraconej nadziei. Wizyta Ojca Świętego w roku 1979 i wynikająca z niej solidarność były po prostu przejawami nadziei. Nadziei, że można żyć w sposób godny, z wolnością i jednocześnie w sposób racjonalny, jakby zostawiając na boku to, co było w komunizmie bezsensownego. 13 grudnia 1981 roku tę nadzieję miał odebrać i w dużej mierze odebrał. Po prostu zapanowała atmosfera beznadziejności. I oto teraz przyjeżdża Ojciec Święty, żeby tę nadzieję podbudować.
I ja dokładnie pamiętam, jak to właśnie w Polsce często się dzieje.
Ambasador Hanna Suchocka.
Te zażarte spory, czy ten przyjazd jest właśnie potrzebny temu narodowi, który jest jakby pozbawiony nadziei w tym stanie wojennym, czy też właśnie z drugiej strony jest to przyjazd, który da legitymizację władzom, a zatem z tego punktu widzenia jakby nie da dostatecznej satysfakcji narodowi, czy przynajmniej części tych, którzy utożsamiali się z ruchem Solidarności.
Wiemy z relacji osób bardzo zaangażowanych, z relacji prymasa Polski, kardynała Macharskiego, samego Ojca Świętego, że Ojciec Święty bardzo się wahał, czy przyjechać do Polski. Chciał, ale jednocześnie były elementy, które wskazywały, że ta wizyta zostanie zdyskontowana politycznie przez reżim stanu wojennego. I papież wybrał. Wybrał to ryzyko, że zostanie to wykorzystane przez władze komunistyczne, przez władze stanu wojennego, ale na tej szali podbudowanie nadziei społeczeństwa polskiego przeważyło.
Długa pielgrzymka Ojca Świętego do ojczyzny ukazywała głęboki sens chrześcijańskiej nadziei.
Redaktor Marcin Przeciszewski.
Choć i atmosfera była zupełnie inna niż pierwszej. Pamiętamy, że Ojciec Święty w czasie pierwszej pielgrzymki kontaktował się bezpośrednio z tłumami, wychodził do ludzi i tak dalej. W 1983 roku to było zupełnie niemożliwe. Po pierwsze, ze względu na stan wojenny Ojca Świętego otaczały tłumy zomowców i innych pozęby uzbrojonych żołnierzy. Poza tym poruszał się w zamkniętym papamobile, znowuż po raz pierwszy na ziemi polskiej, na skutek zamachu sprzed 2 lat. Samochód, gdzie był widoczny, ale za pancernymi kuloodpornymi szybami.
Drugą pielgrzymkę oglądałem z perspektywy niestety łóżka szpitalnego na malutkim ekranie przenośnego telewizora. Dlaczego o tym mówię? Otóż słowa z powitania Ojca Świętego zapadły mi najgłębiej w pamięć właśnie dlatego, że byłem w sytuacji człowieka chorego, a zarazem jak całe społeczeństwo uwięzionego. W trakcie powitania, odpowiadając na słowa ówczesnego przewodniczącego Rady Państwa Henryka Jabłońskiego, Ojciec Święty powiedział:
proszę, ażeby szczególnie blisko mnie raczyli być ci, którzy cierpią. Proszę o to w imię słów Chrystusa. Byłem chory, a odwiedziliście mnie. Byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie. Ja sam nie mogę odwiedzić wszystkich chorych, uwięzionych, cierpiących, ale proszę ich, aby duchem byli blisko mnie, aby mnie wspomagali, tak jak czynią zawsze. Otrzymuję wiele listów, które o tym świadczą, zwłaszcza w ostatnim okresie. Pax vobis, pokój Tobie, Polsko, Ojczyzno moja, pokój Tobie.
Wiem od moich przyjaciół, którzy byli wtedy uwięzieni, że wzięli te słowa po prostu do siebie. Mówił mi o tym nawet profesor Bronisław Geremek. Kiedy te słowa dotarły do niego, zrozumiał i czuł, że papież zwraca się bezpośrednio do niego. Wielu, wielu więźniów politycznych mówiło to samo.
Nocami w całym kraju słychać było warkot przemieszczających się wielotysięcznych kolumn zomowców. Jednak było coś podobnego, mianowicie tłumy. Te same tłumy, albo jeszcze większe, wiele milionów Polaków wyszło na spotkania z Ojcem Świętym. Nie było jednak już tego takiego manifestowanego entuzjazmu, no w zupełnie innym kontekście była ta wizyta. Raczej spotkaniom z Ojcem Świętym towarzyszyła głęboka zaduma i jeszcze głębsza wspólna modlitwa.
Aspekty, które podjął Ojciec Święty.
Ksiądz Andrzej Koprowski.
Ponieważ, mówię, treści ciągle są, można powiedzieć, te same, dlatego że to jest ta sama Ewangelia, ta sama troska Kościoła o człowieka. Natomiast za każdym razem Ojciec Święty ma swoją wizję obecnego momentu życia danego Kościoła lokalnego, danego społeczeństwa. No i to, co wtedy uznał za potrzebne, za słuszne, żeby podkreślić. W spotkaniach z władzami politycznymi Polska dostatnia i szczęśliwa, a więc nawiązanie do sloganów propagandy tamtego czasu politycznej. Mówi tak, ale to jest w interesie pokoju, dobrej współpracy, w kontekście moralności międzynarodowej, w kontekście zdrowej europejskiej racji stanu. I przenosi te slogany zewnętrzne na ten wymiar nieco głębszy, który wnosi chrześcijaństwo.
Tematem przewodnim tej pielgrzymki, przypomnijmy, była przede wszystkim wierność wierze ojców oraz miłość, która prowadzi do zwycięstwa. W tej atmosferze ogólnego przygnębienia byliśmy wręcz zaskoczeni tematem, od jakiego rozpoczął Ojciec Święty swoją wizytę. Mianowicie na Stadionie Dziesięciolecia w Warszawie, to była pierwsza publiczna liturgia, nawiązał do obchodzonej 300. rocznicy Bitwy Wiedeńskiej z 1683 roku. Te jego słowa, zacytowane za Janem III Sobieskim z Podwiednia.
Venimus vidimus Deus vicit. Przybyliśmy, zobaczyliśmy. Bóg zwyciężył.
To było wyraźne nakreślenie ram programu duchowego, moralnego zwycięstwa, o którym mówił później przez całą pielgrzymkę. Jeszcze w Warszawie powiedział: wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że nie chodzi o zwycięstwo militarne, takie jak było pod Wiedniem przed 300 laty, ale o zwycięstwo natury moralnej.
Tylko zwycięstwo moralne może wyprowadzić społeczeństwo z rozbicia i przywrócić mu jedność. Taki ład może być zarazem zwycięstwem rządzonych i rządzących. Trzeba do niego dochodzić drogą wzajemnego dialogu i porozumienia. Jedyną drogą, która pozwala narodowi żyć pełnią praw obywatelskich i posiadać struktury społeczne odpowiadające jego słusznym wymogom. Wyzwoli to poparcie, którego państwo potrzebuje, aby mogło spełnić swoje zadania i przez które naród rzeczywiście wyrazi swoją suwerenność.
Wreszcie to, co papież mówił, przypominając elementy historii Polski, ale znowuż punktując, mówi, trzeba widzieć, że były zwycięstwa. Konstytucja 3 maja, Komisja Edukacji Narodowej, ale były i klęski. I klęski polityczne, ale i klęski moralne. I tutaj znowuż ten nacisk Ojca Świętego na dostrzeżenie wymiaru moralnego w życiu osobistym, ale i w życiu społecznym, w całej tej działalności, planowaniu, jaką Polskę chcemy mieć, znaczenie wymiaru moralnego. I w tym kontekście to, co mówił, zresztą tak samo później w Poznaniu, Najświętsze Serce Jezusa, w Warszawie jeszcze podkreślał Matka Boża Łaskawa, w historii, ale i jako punkty oparcia dla naszego budowania polskiego na dziś.
I ten wątek zwycięstwa moralnego, a zarazem program, jak podążać ku upragnionemu przez wszystkich rodaków zwycięstwu, Jan Paweł rozwinął w czasie drugiej stacji bardzo mocno w Niepokalanowie w trakcie mszy pokanonizacyjnej ojca Maksymiliana Kolbe.
Syn ziemi Polski, który padł na swej Kalwarii w bunkrze śmierci głodowej, oddając życie za brata, wraca do nas chwale świętości. Miłość jest potężniejsza niż śmierć.
I mówi ten oświęcimski czyn świętego Maksymiliana Kolbego jako przejaw zmagania między życiem a śmiercią ojczyzny w kontekście rozbiorów, zesłań, obozów koncentracyjnych. I to, co później było w moim przekonaniu powtarzane bardzo wiele, ale i nadużywane. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Znowuż, żebyśmy zauważyli, jak łatwo jest z wspaniałych określeń zrobić niewiele znaczące hasło do przepychanek. A wysiłek papieża, żeby wprowadzić nas w kolejny etycznego, moralnego myślenia i budowania polskiego na tym gruncie.
Mówił wyraźnie, że jest to program trudny, ale możliwy do zrealizowania. Najbardziej symbolicznym wyrazem odpowiedzi na ten apel, można powiedzieć, była męczeńska śmierć księdza Jerzego Popiełuszki, która nastąpiła w kilkanaście miesięcy później.
Co to znaczy, że miłość jest potężniejsza niż śmierć? To znaczy także, nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj.
Jakbyśmy użyli takiego porównania, o ile ta pierwsza to miała doprowadzić do pewnego takiego zrywu, trochę w stylu romantycznym, to ta z 83 roku to już była ta, która właściwie przygotowywała społeczeństwo do trudnego marszu. Do tego, że trzeba siebie kształtować, że trzeba wewnętrznie być silnym, żeby móc oprzeć się pewnym zjawiskom zewnętrznym, że nic nie będzie nam dane od tak lekko i tak łatwo, że mamy się nie lękać, ale równocześnie mamy też sami umieć dokonać oceny tego, co i w jakim kierunku należy działać, w jakim kierunku należy postępować i jak się oprzeć wszystkim przeciwnościom i jak się umocnić na to, żeby nie załamać się przy pierwszej trudnej sytuacji.
Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Drodzy bracia i siostry, ewangeliczny program, trudny program, ale możliwy. Program nieodzowny.
Do drugiej papieskiej pielgrzymki do ojczyzny powrócimy w naszym jutrzejszym magazynie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.